A teraz już otwórzmy księgę zwaną Objawienie świętego Jana, albo, jak mówimy, Apokalipsa, co oznacza odkrycie, odsłonięcie, objawienie. I przerobiliśmy do tej pory, czy przeanalizowaliśmy do tej pory trzy niepełne rozdziały. Zatrzymaliśmy się w ubiegłą środę na liście do zboru w Filadelfii. Opis tego zboru znajdujemy w trzecim rozdziale od 7 wiersza do 13 wiersza. Od 7 do 13. Powiedzieliśmy sobie, że prawdopodobnie list ten charakteryzuje stan duchowy Kościoła między rokiem 1750 a rokiem 1900. Mówiliśmy o tym, co charakteryzuje ten okres, a więc jakie były cechy charakterystyczne tego okresu. Mówiliśmy o tym poprzednim razem, więc dzisiaj powtarzać tego nie będę. I w końcowym etapie naszego nabożeństwa ubiegłotygodniowego przeszliśmy do analizowania poszczególnych wierszy i rozpoczęliśmy analizę wiersza 7. Jeśli pamiętacie, zakończyliśmy nasze spotkanie na charakterystycznym, na jakimś innym przedstawieniu się autora tego listu, niż to miało miejsce w poprzednich listach. Bo oto Pan Jezus, autor tego listu, pisze, mówi, przedstawia się, że jest święty i że jest prawdziwy. Że jest święty i jest prawdziwy. Pamiętacie, co z tego wywnioskowaliśmy? Z tego stwierdzenia wywnioskowaliśmy, iż Pan sugeruje nam, kim jest. A skoro On takim jest, to sugeruje nam, abyśmy i my, którzy do Niego należymy, takimi byli. Skoro więc On jest święty i prawdziwy, to powiedzieliśmy sobie, że w tej sytuacji On i od nas tego samego oczekuje. Żebyśmy byli jacy? Święci i prawdziwi. Święci i prawdziwi. I taka jest prawda. Nawet świeckie porzekadło powiada, powiedz mi, z kim przystajesz? A więc z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli ktoś utrzymuje społeczność z Chrystusem, to nie może być inny. Staje się takim, jakim jest On. A więc poprzez społeczność z Chrystusem upodabniamy się do Niego. Skoro On jest święty, to poprzez społeczność z Nim upodabniamy się do Niego, do Jego świętości. Nie może być dwoistości. Nie może być rozdwojenia. Skoro On jest naszym Panem i naszym Mistrzem i nauczycielem i wzorem, to również my mamy się stawać świętymi, bo On jest święty. Tak nakazuje. On sam powiada, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dalej mówiliśmy także, że On przedstawia się, że Chrystus przedstawia się jako prawdziwy. Nie może być imitacji. Falsyfikatu. Albo jesteś chrześcijaninem, prawdziwym chrześcijaninem, albo nie jesteś. Nie udawaj więc, że jesteś chrześcijaninem. Udawanie, falsyfikaty, bycie chrześcijaninem, jak powiedziałem ubiegłą środę na niby, jest obrzydliwością, chciałoby się powiedzieć, w oczach Boga. Dość udawania. Dość falsyfikatów. albo jesteśmy chrześcijanami, albo nie jesteśmy. A jeśli jesteśmy, to obowiązują nas pewne normy chrześcijańskie. Albo jestem prawdziwym chrześcijaninem, albo nim w ogóle nie jestem. A zatem jest to sugestia, kim on jest, ale jest to jednocześnie sugestia pod naszym adresem, kim my się mamy stawać. Więcej chcemy być podobni do Niego, więcej Go naśladować, więcej mocy. Ale tu pewna uwaga, żebyśmy bardziej nie pożądali mocy niż Jego. Bo czasem się może zdarzyć taka tragiczna pomyłka, że ludzie bardziej szukają mocy niż samego Boga. Chcą mieć więcej mocy niż Boga. A ja chcę mieć więcej Boga. Ale wiem, że jeśli będę miał więcej Boga, to automatycznie więcej będzie we mnie i Jego mocy. Nie można oddzielić mocy od Boga. Bóg przychodzi ze swoją mocą. A zatem Chrystus sugeruje nam tu, abyśmy podążali za Jego wzorcem. On jest święty, my mamy być świętymi. On jest prawdziwy, my mamy być prawdziwymi, wzorcowymi chrześcijanami. Skierowany jest ten apel do zboru Bielsku-Białej. Bo przecież jesteśmy zborem nazywającym się Filadelfia. No, zdjęliśmy szyld. Być może trzeba go będzie w takim razie w ogóle zmienić. Nie będziemy zmieniać szyldu. Musimy sobie wysoko stawiać poprzeczki i dążyć do tego, by być takimi, jakich Chrystus oczekuje od zboru Filadelfia. A więc ten segment sobie omówiliśmy. To mówi święty, prawdziwy. Bracie, siostro, mamy być święci i mamy być prawdziwymi, autentycznymi. Nie udawającymi, ale autentycznymi chrześcijanami. A następna myśl jest taka oto. Ten, który ma klucz Dawida. Ten, który ma klucz Dawida. Trudno jest wytłumaczyć, o co chodzi Panu Jezusowi. Trudno jest precyzyjnie wytłumaczyć, o co chodzi Panu Jezusowi w tym stwierdzeniu, iż ma klucz Dawida. Jak wiecie, klucze oznaczały władzę, autorytet. Pan Jezus powiedział do Piotra, dają ci klucze, a więc dają ci autorytet. Klucze symbolizują autorytet i władzę. I oto Jezus tu mówi o sobie samym, że ma klucz Dawida. Trudno jest, jak powiedziałem, w 100% stwierdzić, o co chodzi. Jedyne miejsce, które rzuca nieco światła na tę myśl, jest 22 rozdział Izajasza proroka. Jest myśl zawarta w 22 rozdziale proroka Izajasza. Otwórzmy to miejsce, ponieważ jest tu ukryta pewna bardzo, bardzo, no powiedziałbym, dramatyczna prawda. Zwłaszcza skierowana pod adresem tych, którzy jakikolwiek urząd w Kościele sprawują. Od biskupa, a więc pastorów, czy kogokolwiek innego począwszy, na każdym innym, kto jakiś urząd w Kościele sprawuje. Posłuchajcie, co mówi 22 rozdział proroka Izajasza od wiersza 15. Od wiersza 15. Tak mówi wszechmocny Pan zastępów. Idź, udaj się do tego zarządcy, do Szebny, przełożonego pałacu, który wykuł sobie wysoko grób i wydrążył w skale dla siebie komnatę i powiedz, co ty tu masz i kogo ty tu masz? że tu sobie grób wykułeś. Oto Pan rzuci cię daleko, jak rzuca siłacz i mocno cię pochwyci. Zwinie cię w kłębek, zwinie mocno, jak piłkę rzucać się będzie po kraju szerokim, tak umrzesz tam, gdzie pozostaną twoje wspaniałe wozy. Ty, hańbo, domu twojego Pana. I usunę cię z twojego urzędu i zrzucę cię z twojego stanowiska. I stanie się w owym dniu, że powołam mojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza, i oblokę go w twoją szatę i przepaszę go twoją szarfą i twoją władzę złożę w jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. To jest jedyne miejsce w całym Piśmie Świętym, gdzie się po raz pierwszy wspomina o kluczu Dawida. O co chodziło w tym przypadku? O co chodziło? Otóż jest tu mowa o niejakim zarządcy, Szebnie, który sprawował urząd na dworze króla Hiskiasza. Szebna zarządzał jego majątkiem, jego dobrami. Ale zwróćcie uwagę, że tenże Szebna, zamiast dbać o dobro tego, który mu powierzył odpowiedzialność, budował dla siebie grobowce. Budował dla siebie w skalę wysoko pomniki. A więc zamiast troszczyć się o dzieło swojego Pana, dbał bardziej o swoje korzyści. Dziwne, że ten człowiek nie pomyślał, że przecież to jest nieuczciwe żerować, czerpać korzyści li tylko dla siebie z tego, iż powierzone mu została odpowiedzialność. Wykuł sobie groby wysoko, w skalę, komnatę, urządzał się, zamiast dbać, jak już powiedziałem, o to, co mu zostało powierzone. Nie miał bojaźni Bożej. Nie miał absolutnie Bożej bojaźni. Nie dopuszczał myśli, że Bóg może go usunąć z tego stanowiska, że jest tak ważny, że jest tak niezastąpiony, iż tylko on, i że to, co czyni, no nie spowoduje gniewu Pańskiego. A dalej czytaliśmy, iż niezależnie od tego, kim był, niezależnie od tego, co sobie tam czynił, jakie pomniki stawiał, ile nagrabił, co pobudował za nie swoje pieniądze, Pan do niego powiada: z powodu twojej lekomyślności wyrzucę cię stąd, zdejmę cię ze stanowiska. Będziesz rzucany z miejsca na miejsce. Wszystko to się w nicość zamieni. Nie pozostanie ci nic z tego, co sobie przygotowałeś. A na twoje miejsce, wprowadzę Eliakima. Kochani, wielce mówiąca jest ta lekcja. Niech nikt z nas, począwszy ode mnie, nie myśli, że jest niezastąpiony. Niech nikt nie dopuszcza takiej myśli, że Bóg sobie bez niego nie poradzi. Niech nikt nie dopuszcza takiej możliwości, aby to, co robi, wykonywać w sposób nierzetelny i jeszcze sądzić, że Bóg nie ma innego wyjścia, a więc będzie tolerował to, co robię, ponieważ beze mnie sobie nie poradzi. Wiecie, że tak niektórzy ludzie myślą? I myśl ta doprowadza ich do tego, że się nie zatrzymują w swojej nieodpowiedzialności. Grabią ile można, a nawet potrafią oszukiwać lud Boży dla własnych korzyści. Nie zadowalają się tym, co mają, bo przecież ten człowiek miał wyznaczoną pensję. Nie robił tego za darmo. Nie robił tego bez zapłaty. I zamiast poprzestać na tym, oszukiwał swojego Pana, grabiąc coraz więcej, bogacąc się coraz więcej, coraz bardziej. Myśląc, że Bóg przymyka na to oko, ponieważ on służy Panu. I to jest, jak powiedziałem, dla mnie to jest ogromna lekcja. I myślę, że każdy, kto się podjął jakiejkolwiek służby, musi o tym pamiętać. To, co robimy, musimy robić rzetelnie, uczciwie. Bo jeśli nie będziemy robić tego rzetelnie, uczciwie, może nadejść czas, że Pan przeniesie odpowiedzialność za naszą służbę na kogoś innego. I na nasze miejsce postawi Eliakima, człowieka uczciwego, i obejdzie się bez nas. Dopuszczacie taką myśl, taką możliwość? A jakżeż było z Saulem? Czyż nie było podobnie z Saulem? Czyż za sprawowania jeszcze urzędu królewskiego Bóg już nie powiedział: powołałem sobie męża, czy upatrzyłem sobie męża według serca mojego? Nie ma w oczach Bożych człowieka niezastąpionego. Bóg chce nas używać. Bóg chce nam powierzać swoją odpowiedzialność za to czy za tamto. Ale nasza odpowiedzialność sprowadza się do tego, byśmy to, co czynimy, co nam zwierzył Pan, czynili w sposób odpowiedzialny, rzetelnie, uczciwie, na ile tylko potrafimy. I oto Bóg postanowił odebrać ten klucz, który powierzył Szebnie, a złożyć go w czyjeś inne ręce. To samo dotyczy kościołów. Czyż nie powiedziane jest w Słowie Bożym: jeśli wy milczeć będziecie, kamienie wołać będą? Czyż nie powiedziane jest, że możemy sobie wmawiać to lub owo? Jeśli my jako zbór, jako Kościół, nie sprostamy wymogom, zadaniu, to oświadczę wam, że Bóg może powołać po drugiej stronie Bielska-Białej grupę, zbór, społeczność, na którą złoży klucz Dawida, odpowiedzialność za to miasto, za docieranie do tego miasta. Czy jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości? Jest taka możliwość. Czasem niektórzy pytają mnie: pastorze, dlaczego to tak jest, a zwłaszcza na Zachodzie, że powstają na tej samej ulicy niekiedy zbory jak grzyby po deszczu? Jest tam wiele nieprawidłowości, ale czasem jest tak, że niektóre zbory zastygły w swoim konserwatyzmie, skostniały i Bóg się już nimi dłużej posługiwać nie może, dlatego wzbudza obok społeczność, wypełnia ją swoim duchem, życiem, by powierza im niejako ten klucz Dawida, klucz odpowiedzialności za otwieranie i zamykanie. To jest zdumiewające. albo wielce mówiące, że o Kluczu Dawida do żadnego innego zboru Bóg nie mówi, a mówi do zboru Filadelfia. Możemy to odnieść i do siebie. Możemy to odnieść i do siebie. Za chwilę będziemy mówić, jaka może być nasza postawa, jeśli my jak szebna zawiedziemy, jeśli my jak szebna nie spełnimy Bożych oczekiwań skierowanych pod naszym adresem. Jaką my postawę możemy wówczas zająć, ale o tym za chwilę. Idźmy dalej. Przejdźmy do wiersza 8. Bo wiersz 7 jest całkowicie poświęcony zamykaniu i otwieraniu, a więc autorytetowi, jaki Bóg powierza tym, których powołuje. W wierszu 8 czytamy tak. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc. Wcześniejsza myśl dotyczy wiersza 7, więc jej analizować nie będziemy. Otwieranie, zamykanie. Chciałbym zwrócić uwagę i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na słowo niewielką masz moc. Choć niewielką masz moc. Co to oznacza niewielką masz moc? Nie odnoście wrażenia, że Pan pochwala tu słabość duchową. Byle jakość. Że Pan pochwala tu byle jakość, słabość duchową. Nie. Tu nie chodzi o słabość duchową, bo byłoby to sprzeczne z innymi miejscami Bożego Słowa. A przecież w innych miejscach Bożego Słowa Bóg apeluje do nas. Wzmacniaj się w Panu i w potężnej mocy siły Jego. List Pawła do Efezjan, 6:10. List Pawła do Efezjan, 6:10. Czytamy właśnie tam taki apel. W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Czyli Bóg jest tutaj zainteresowany nie tym, żeby słaba była nasza moc, niewielka była nasza moc, ale zainteresowany jest tym, abyśmy się wzmacniali, stawali coraz mocniejsi duchowo. Nie możemy więc przyjąć, że Pan pochwala tu ludzi, zbór, Kościół, który ma niewielką moc. Bo jak powiedziałem, byłoby to sprzeczne z innymi miejscami Bożego Słowa. A pozwólcie, że przypomnę wam apel Boga pod adresem Jozuego. Pod adresem Jozuego Bóg kieruje takie oto wezwanie. Księga Jozuego, strona 236. I czytamy w tej księdze w 8 i 9 wierszu, co następuje. W pierwszym rozdziale w 8 i 9 wierszu czytamy tak. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przekazałem Ci? No właśnie, co Ci przekazałem? Bądź słaby, niewielką miej moc. Co przekazał Pan Jozuemu? Bądź, no powtórzcie, mocny i mężny. Nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. A więc czego Pan tu oczekuje? Nie słabizny, nie byle jakości. Oczekuje tu Pan od swojego lidera mocy, odwagi, siły, wzmacniania się. A czego ludzie oczekiwali od Jozuego? Tu Bóg oczekuje. Może powiecie, o, Bóg ma wysokie wymagania. Ale chcę wam powiedzieć, że także ludzie, którzy wokół nas żyją, Mówię też w tej chwili także i do siebie, i do wszystkich liderów. Czegoś oczekują. Czego oczekują? Wiersz 18. Wiersz 18. Ktokolwiek sprzeciwi się Twoim rozkazom i nie usłucha Twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko! No właśnie, tylko! Bracia i siostry, ludzie tego oczekują od nas. Tylko bądź mocny i mężny. Amen? Liderzy. Liderzy, niezależnie od tego, czego jesteście liderami, ci, którym usługujecie, oczekują od was czego? Że będziecie mocni, mężni, odważni. A więc słowo zapisane w Filadelfii, do zboru Filadelfii, które mówi niewielką masz moc, niewielką masz moc, nie oznacza słabizny duchowej. Filadelfia nie może tak się prezentować, że jest słaba duchowo. Filadelfia ma być pełna mocy. Tego oczekuje od nas Bóg i tego oczekują od nas ludzie. Tego także oczekują od nas ludzie. Co więc to może oznaczać, skoro nie oznacza to kondycji duchowej, słabizny duchowej, mizeroty duchowej? Skoro nie oznacza to tej nadłamanej, ledwo tlącej się, nadłamanej trzciny i ledwo tlącego się lnu, że użyję słów Pana Jezusa. Skoro to nie to oznacza, co to oznacza? Oznacza to raczej, że w tym zborze, nie wiadomo jak liczny on był, ile tam ludzi było, że w tym zborze prawdopodobnie niewiele było tych ludzi, takich ludzi, którzy zachowywali Boże Słowo i nie wstydzili się imienia Pana Jezusa Chrystusa. To wynika z dalszej treści tego wiersza. Jednak choć niewielką masz moc, niewielu wśród was jest takich, jednak zachowaliście moje słowo i nie zaparliście się mojego imienia. Tu chyba bardziej o to chodzi, że nawet w wielkim zborze, czy i w wielkim, i w małym zborze może się okazać, że jest niewielka grupa ludzi, która nie zaprze się imienia Jezusa Chrystusa i zachowuje, a jednocześnie zachowuje Boże Słowo. Reszta, albo jakaś grupa, albo może nawet większość, może iść na kompromis, może poddawać się, wypierać się, przemilczać, w ten sposób zapierając się Pana Jezusa. A chciejcie pamiętać, co mówi Boże Słowo, że kto by się nie zaparł przed ludźmi, tego ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Pomyślmy, jak się ma nasza postawa wobec zachowywania Bożego Słowa. Czy idziemy na kompromis? Boże Słowo mówi tak, ale świat ma takie tendencje, więc dlaczegoż ja mam się tak skrupulatnie trzymać Bożego Słowa? Dlaczego mam być fanatykiem trzymania się Bożego Słowa? Idziemy wówczas na kompromis. Biblia mówi tak, ale świat pokazuje co innego. Więc szuka się kompromisu między tym, co Boże, a tym, co świeckie. I potem no, są sytuacje takie, że trudno jest się zorientować, czy jest to naprawdę wierzący człowiek, czy to zeświadczały. A więc nie wolno nam iść na kompromis. Jeśli Boże Słowo czegoś od nas oczekuje, to absolutnie musimy tego przestrzegać. Muszę wam powiedzieć, że w ostatnim tygodniu zostałem zdruzgotany. Naprawdę zostałem zdruzgotany. Bo to rozmawiam z pewną osobą i ona mówi mi, wierząca osoba, że kandydat na jej męża, wierzący człowiek, mówi, wiesz, my musimy najpierw dłużej ze sobą pożyć, pobyć, pomieszkać, żeby się przekonać, czy do siebie pasujemy. Ja się jej pytam, no dobrze, a jeśli się potem okaże, że on nie pasuje tobie albo ty jemu i cię wyrzuci, odprawi, wypuści. Ale taka jest jego teologia. Tak jest jego zrozumienie. A więc najpierw trzeba żyć z sobą, mieszkać pod jednym dachem, może napłodzić dzieci. No a potem dopiero ewentualnie się zdecydować na to, żeby być jednym ciałem. No cóż to jest? Kompromis. Świat to oferuje. Świat to proponuje. Ja już wam mówiłem, że to wcale nie jest dzisiaj rzadkością. W Kanadzie ten przypadek spotkałem. Młody studencie, najpierw się przekonaj, z kim ci się lepiej współżyje, z mężczyzną czy z kobietą, a potem się decyduj. No, czyż to nie jest demoniczne? Czyż to nie jest diaboliczne? Czyż to nie zieje piekłem? A więc najpierw pójdź z dziewczyną raz, drugi do łóżka, trzeci, zamieszkaj u niej, pobądź u niej, współżyjcie, a potem ewentualnie podejmiecie decyzję. Powiedzieliby ludzie w świecie, nóż się w kieszeni otwiera. No to jest naprawdę rodem z piekła. Diaboliczne, demoniczne, szatańskie pomysły. No ale i chrześcijanie idą na tego rodzaju kompromisy. Oni, ci z Filadelfii, na kompromisy nie szli. Zachowywali Słowo Boże. Daj Boże, żeby Filadelfia w Bielsku-Białej w sposób podobny postępowała. Bez pójścia na kompromisy. Tak mówi Boże Słowo i na kompromis nie pójdę. Absolutnie nie pójdę. Nie będę się decydował na żaden krok, nie będę się decydowała na żaden krok wykraczający przeciwko Bożemu Słowu. Co Bóg powiedział do Jozuego? Zachowuj słowo, a wtedy ci się poszczęści. Dziewczyny, nie myślcie, że się wam poszczęści, kiedy będziecie chcieli wykroczyć przeciwko Bożemu Słowu. Mężczyźni, kobiety, nie myślcie. Za chwilę radości, przyjemności cielesnej niektórzy pogrzebali wieczność. To jest kompromis, to jest pójście na kompromis. Pamiętajcie w takich momentach o Ezawie, który za miskę soczewicy sprzedał swoje szczęście. Nie jedna dziewczyna za jedną noc spędzoną z mężczyzną przekreśliła całe swoje szczęście. I także mężczyzna, bo piętno przylgnęło do niej albo do niego. Jeśli już nie widać tego na zewnątrz, to w sumieniu to piętno ci ludzie poniosą do końca życia. Dlatego Boże Słowo mówi, że niewielka była niestety garstka tych w Filadelfii, którzy nie szli na kompromis, ale stanowczo, zdecydowanie respektowali i zachowywali Boże Słowo. W 9 wierszu czytamy o czymś, co już wcześniej wspomniałem, o czym wcześniej wspomniałem, że będę o tym mówił. W 9 wierszu czytamy o to sprawie, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, kłamią, lecz kłamią, oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. O co chodzi w tym fragmencie Bożego Słowa? Wiadomo nam, że w pierwszym etapie chrześcijaństwa większość osób, która się nawracała, pochodziła z Żydów. Byli to Żydzi. W związku z tym byli to judeo-chrześcijanie, a więc nawróceni na chrześcijaństwo z Żydów. I tak było również w Filadelfii. Zbór, który tam powstał, składał się w większości z Żydów. Potem dopiero zaczęli na skutek zwiastowania Pawłowego nawracać się i poganie. Ale w pierwszym etapie, w pierwszej kolejności byli to głównie Żydzi. I teraz do czego dochodziło? Ci, którzy się nawrócili, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa i wyznali Go swoim Panem i poszli za Nim i usiłowali, prowadzili wraz, naśladując Go święte życie, spotkali się z czym? Z prześladowaniem. Byli prześladowani przez tych, od których odstąpili. To znaczy wyszli z synagogi, stając się chrześcijanami. I w związku z tym synagoga, czyli Żydzi, którzy się nie nawrócili, zaczęli ich prześladować. Jakimi posługiwali się argumentami? Ano takimi: zdradziliście wiarę ojców. Sprzedaliście wiarę ojców. Zdradziliście naród. Staliście się odstępcami. Z dziada pradziada. Wasi rodzice byli tacy, a wyście to zdeptali, sponiewieraliście całą tradycję. To były argumenty, którymi się posługiwano, prześladując tych, którzy się nawrócili. A więc ci ludzie, uważając się za prawowiernych Żydów, prześladowali tych, którzy się nawrócili. Muszę wam powiedzieć, że historia podobno toczy się kołem. Czy się ze mną zgadzacie? Lubi się powtarzać. Biblia mówi, że nie ma niczego, czego nie było i że to, co będzie, to już dziś, to jest dzisiaj. I popatrzcie, jak to się przez wieki kołem toczy. W tym momencie Żydzi prześladują chrześcijan. Chrześcijaństwo stało się potem religią dominującą. I tak jak mówiłem wam poprzednim razem, w różnych miejscach powstawały grupy przebudzeniowe, pietyści w kościele luterańskim, purytanie w kościele anglikańskim, reformacja. I co się za każdym razem okazywało i okazuje do dzisiaj? W momencie, gdy z kościoła katolickiego wyłonił się ruch reformacyjny na skutek reformacji Lutra, jakimi argumentami się posługiwano? Kto z was wie? Zdeptaliście, sponiewieraliście wiarę ojców. Sponiewieraliście wieczną, długowieczną tradycję. Świętą tradycję. Sprzedaliście Kościół, etc., etc., i tak dalej, i tak dalej. Palono na stosach, szalała straszliwa inkwizycja w imię obrony prawowierności. Chwileczkę. Kościół ewangelicki się umocnił, ugruntował, stanął na nogach, pobudował kościoły. I tak dalej. I wtedy pojawili się właśnie wspominani w poprzednim spotkaniu pietyści. Ludzie, którzy się gromadzili po domach, aby się modlić, aby czytać Pismo Święte, aby przeżywać bliskość Boga. Jak reagował sformalizowany Kościół, który tak niedawno jeszcze, 200 lat wcześniej prawie był prześladowany? Jak? Tak samo. Tak samo. Historia się powtarza. Tak samo. W ten sam sposób zareagował. Do dzisiaj zresztą tak reaguje. Ci, którzy mieszkają tam w okolicach Ustronia, wiedzą. Do dzisiaj tak reaguje. No i teraz mamy Kościół Zielonosiątkowy. Sformalizowany, mamy swego biskupa, swoich prezbiterów. Ciekaw jestem, co by się działo, gdyby tacy pietyści obok nas powstali. Zdradziliście jedyno zbawczy Kościół Zielonoświątkowy. Mam nadzieję, że Bóg nam da łaskę, że nasza postawa tak tym się charakteryzować nie będzie. Gdyby do tego doszło. A kiedy do tego nie dojdzie? Kiedy do tego nie dojdzie? Jeśli my udźwigniemy ciężar odpowiedzialności, jaki został na nas włożony. W każdym razie historia kołem się toczy. Co chwilę kogoś się posądza o zdradę, prawowierności. Zdumiewające, zwłaszcza w naszym kraju, że Kościół jest tak silno połączony z polityką, z narodowością. Prawda? I to jest straszliwy argument. Jeśli nie jesteś wyznawcą tego Kościoła, to nie jesteś Polakiem. A każdy z nas ma ambicje bycia Polakiem. Zarzuca się zdradę narodu i tak dalej, i tak dalej. Czy nie powtarza się ta historia? Powtarza się. Oni myśleli, że są synagogą, miejscem Boga, miejscem przebywania Boga. Żydzi ci tak naprawdę myśleli. Tymczasem jak ich traktuje Bóg? Jako synagogę szatana. Stali się raczej narzędziem szatana, by prześladować niewinnych ludzi, a nie synagogą Boga, miejscem przebywania Boga. Kłamią, że są prawdziwymi Żydami. Kłamią! To nie jest prawda. Dawno zeszli z drogi prawdy. Bo gdyby byli w prawdzie, to nie ważyliby się prześladować dzieci Bożych. Ale powiada tutaj też Boże Słowo, przyjdzie taki czas, że oni uznają, oni zrozumią, oni poznają, że ja was umiłowałem. Czy wiecie, że ja tego oczekuję, za tym tęsknię? Żeby przyszedł taki czas, żeby zaczęto nas uznawać, żeby ludzie poznali, że prawdziwie Bóg nas też miłuje. Daj Boże, żeby on nastał jak najszybciej. Bóg tu obiecuje, przyjdzie taki czas, że oni to zrozumią. Kiedy oczekujemy? No i cóż, czas nasz bardzo szybko biegnie, a ja chciałbym ten temat dzisiaj zakończyć. Więc w związku z tym tylko jeszcze jedno słowo chciałbym z tego listu wyjąć jakby i pozostawić w waszej pamięci. Mianowicie wiersz jedenasty. Są tu także podane wartości zachowywania Bożego Słowa. W 10 wierszu jest powiedziane, przyjdzie próba na cały świat, ale ja ciebie zachowam, dlatego że ty zachowałeś słowo moje. Ale w wierszu 11 jest powiedziane, jest taka oto zapowiedź, której nie spotykamy w żadnym innym liście. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Przyjdę rychło. Zwróćcie uwagę, że w żadnym liście Pan Jezus nie zapowiada swojego rychłego przyjścia. Pojawia się ta zapowiedź dopiero właśnie tutaj, w liście do Filadelfii. Przyjdę rychło. I niektórzy bibliści, komentatorzy skłonni są wierzyć, na podstawie tego oświadczenia, że Chrystus miał zamiar przyjść na zakończenie okresu filadelfijskiego. A więc wtedy, gdy się okres filadelfijski zakończy, gdzieś około roku 1900, że Chrystus miał przyjść, zamierzał przyjść. Ale z jakichś przyczyn opóźnił swoje przyjście. No bo mówi, przyjdę rychło. Prawda, że u Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. Ale tu Jezus zapowiada, rychło przyjdę. A więc wkrótce już przychodzę. Z jakichś przyczyn, powtarzam, Chrystus opóźnił swoje przyjście. Czy zauważyliście, że 25 rozdział Ewangelii Mateusza coś podobnego sugeruje? Kto z was pamięta, o czym mówi 25 rozdział Ewangelii Mateusza? Mówi o 10 pannach, które co? Oczekiwały na przyjście swojego oblubieńca. Ale oblubieniec nie przyszedł, opóźnił swoje przyjście. Widzicie? I tam podobna historia wystąpiła, podobny przypadek wystąpił. Z jakichś powodów oblubieniec opóźnił swoje przyjście. I to opóźnienie dla niektórych oczekujących było tragiczne. Prawda? Bo gdyby był przyszedł wtedy, kiedy one go oczekiwały, wszystkie 10 by weszło. A dlatego, że opóźnił nieco swoje przyjście, praktycznie wszyscy się zdrzemnęły. 5 jednak było w tym spaniu, drzemaniu gotowych, a 5 pozostało. Nie potrafię wytłumaczyć, czy to twierdzenie jest bliskie prawdy, czy też nie. Być może właśnie Chrystus opóźnił swoje przyjście, bo wcześniej zapowiedział, że na cały świat przyjdzie godzina próby. Że na cały świat przyjdzie godzina próby, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. By doświadczyć, czy Kościół mimo opóźnienia będzie czuwał i zachowywał słowo, czy też poluzuje sobie. A że sobie poluzował, popuścił, no to niestety taka jest prawda w wielu przypadkach. I w związku z tym następne wezwanie brzmi: trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz. Mimo jak gdyby tego pozornego opóźnienia się, powtórnego przyjścia Pana Jezusa, mimo iż mówimy o tym, czekamy, a ono nie następuje, to nas absolutnie nie upoważnia do tego, żebyśmy sobie duchowo poluzowali, żebyśmy się zdrzemnęli. Mamy trzymać to, co mamy. A co najkosztowniejszego jako chrześcijanie mamy? Co jest z tym największym skarbem, za który ktoś tam sprzedał wszystko, by kupić tę perłę? Co jest tym największym skarbem, który Bóg nakazuje, abyśmy strzegli i trzymali, byśmy go strzegli jak żenicy naszego oka? Co tym jest? Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja uważam, że jest to zbawienie, nasze zbawienie. Przeto to, czego mam trzymać i pilnować jak żrenicy oka, to zbawienie, by na każdy dzień Duch Święty poświadczał duchowi mojemu, że dzieckiem Bożym jestem. Czy masz tę pewność? Czy masz to poświadczenie? Czy już ta najkosztowniejsza, najdrogocenniejsza perła, jaką jest pewność zbawienia, jest twoim udziałem? Czy też ciągle żyjesz w niepewności, miotasz się od pewności do niepewności, czy też masz to poświadczenie w sercu. Jeśli go nie masz, dzisiaj możesz zawołać do Pana: Panie, Panie, zbaw mnie, daj mi pewność zbawienia, przyjmij mnie, poświadcz przez Ducha Świętego w moim sercu, że dzieckiem Twoim jestem. Bo Jan apostoł, pisząc swoją Ewangelię, Ewangelię Jana napisał: tym, którzy go przyjęli, Bóg dał exousia, prawo, przyzwolenie, aby się nazywali dziećmi Bożymi. Pisze Jan w liście swoim: dziećmi Bożymi jesteście, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Ale wiemy, że gdy się On objawi, będziemy do Niego podobni, bo dążyliśmy do świętości tak, jak On jest święty, do prawdy tak, jak On jest prawdą. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.